Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Dzień dobry. To był maj 1991 roku. Warszawa. Siedziba PEN-klubu, Międzynarodowego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Ówczesnym prezesem polskiego PEN-klubu był Artur Międzyrzecki, który mnie zaprosił na to niezwykłe wydarzenie.
Szanowni Państwo, ta chwila spotkania po 50-letnim okresie fizycznej nieobecności oddaje sprawiedliwość podwójną zarówno tym tak licznym na tej sali, którzy w ciągu długich lat współtworzyli dzieło przemiany naszego życia, jak znakomitemu pisarzowi, który w tym dziele tak znaczne położył zasługi i który jest dzisiaj wśród nas. W imieniu Polskiego PEN-klubu mam zaszczyt powitać ze szczególną radością Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.
Moja biografia jest symboliczna dla XX wieku. Żyłem w wieku totalitarnym, przeklętym, który mam nadzieję już się skończył. Totalizm, hitleryzm, faszyzm, sowietyzm i komunizm to ustroje, które zaistniały za sprawą ludzkiego zła. Złu próbował się przeciwstawiać. W 1939 roku wyjechał z Warszawy, w której studiował, do Lwowa, aby tam zorganizować sekcję Polskiej Ludowej Armii Niepodległościowej. W marcu 1940 roku został aresztowany przez NKWD i 2 lata spędził w sowieckim łagrze, trafiając pod koniec do baraku zwanego trupiarnią. Ten czas opisał w innym świecie. W styczniu 1942 roku zezwolono mu udać się do polskiej misji wojskowej w Czelabińsku, a stamtąd skierowano go już do formowanej przez Andersa armii. Po wojnie Gustaw Herling-Grudziński żył za granicą, współpracował z paryską kulturą. Do ojczyzny nie miał prawa wstępu. Pierwszy raz przyjechał do wolnej już Polski w maju 1991 roku.
Nie zaskoczenie, ile uczucie, powiedzmy, miłe, to jest to, że zobaczyłem miasto, w którym studiowałem przed wojną. Zobaczyłem bliskich mi ludzi, których czasem widuję za granicą, ale to jest zupełnie co innego. Natomiast bolesnym przeżyciem dla mnie było to, że najzwyczajniej nie poznałem tego miasta. I to było naprawdę bolesne, aż do momentu, kiedy wjechałem na krakowskie przedmieście i inny świat. Ale dojazd, powiedzmy, ja tam mieszkam u mojej siostry na Bemowie, więc dojazd tego zupełnie nie znałem.
Pana, to miłe chyba spotkać się z panem Arturem Międzyrzeckim, z którym panowie właściwie debiutowaliście w Bibliotece Orła Białego.
Z panem Arturem Międzyrzeckim byliśmy razem w Szkole Podchorążych w Apulii, w miejscowości Matera na południu Włoch, więc nasze związki są jeszcze ściślejsze. A oprócz tego razem debiutowaliśmy rzeczywiście. Ale najmilsze dla mnie wspomnienie związane z Międzyrzeckim jest po prostu to, że rzeczywiście poznaliśmy się tam w tej Materze w Apulii i tam, prawda, zaczęła się nasza przyjaźń.
I nie przypuszczaliście panowie, że będzie jakby ukoronowana tym spotkaniem w PEN-klubie?
Tego nie przypuszczaliśmy.
Nie. Ja nigdy nie przypuszczałem, że jako prezes PEN-klubu będę witał Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Warszawie pod naporem niezliczonych tłumów w obecności tu Marty Biarko, jego córki i pani Lili Krocze, Herling Krocze, jego żony. Zawsze pamiętałem adres, to miałem niemal wbitą w pamięć Via Crispi ze Santa Nove, Casa Croce. To był Neapol.
Tak.
Ale widywaliśmy się w świecie. Nie tak rzadko, ale w świecie.
Tak.
Jestem naprawdę szczęśliwy, że dożyłem tej chwili i serdecznie dziękuję. Ponieważ jestem chory, proszę o pozwolenie czytania tych dwóch rzeczy, które wybrałem do lektury, na siedząco. Pierwsza nazywa się Piętno i podtytuł jest Ostatnie opowiadanie kołymskie. Tekst poprzedzają cytaty z opowiadań kołymskich Warłama Szałamowa. To, co ja widziałem, tego człowiek nie powinien widzieć i nawet nie powinien wiedzieć. Przestraszyłem się strasznej siły człowieka, pragnienia i umiejętności zapominania. Chciałem być sam, nie bałem się wspomnień. Wielki pisarz umierał. Umierał od 3 dni, odkąd opierającego się resztkami sił, przekonanego, że jedzie znowu na Kołymę, pobitego i potłuczonego, z zawiązanymi do tyłu rękami, przeniesiono z domu starców i inwalidów do szpitala psychiatrycznego na przedmieściach Moskwy. Umierał od 3 dni, nie rozumiejąc, że umiera. Siedział na łóżku w pasiastej piżamie, w pokoiku o zakratowanym oknie, naprzeciw okutych drzwi z okrągłym wziernikiem, wzięty w 2 ognie światła z żarówki nad drzwiami i z oblodzonej szyby okiennej, omotany nocą promieniami żarówki. Na korytarzu rozlegały się czasem kroki, wybuchały krzyki i złorzeczenia, zgrzytały klucze w zamkach. Nie słyszał ich. Z okna rozpościerał się widok na pusty, zaśnieżony dziedziniec odgrodzony murem od ulicy. Nie dla niego ten widok.
Pan Jan Józef Szczepański. Proszę pana, co pan myśli o Henryku Grudzińskim? O jego twórczości?
Że jest to świetny pisarz. Świetny i mało tego, to jest człowiek, który odegrał bardzo wybitną rolę w tym całym procesie utrzymywania tożsamości narodowej.
Którą z jego książek ceni pan najwyżej?
Proszę pani, oczywiście największe wrażenie na mnie zrobił Inny Świat, a za jedną z najbardziej interesujących pozycji z takiego intelektualnego punktu widzenia uważam Dziennik pisany nocą.
Proszę pana, a co dawał Grudziński środowisku literatów?
Mówiąc najprościej, dodawał nam odwagi.
W 1985 roku wspominał pan wystawienie przez telewizję francuską Innego Świata. I wtedy pan w tym fragmencie dziennika pan mówi, byłby to cud, gdyby tak stało się w przyszłości, że Inny Świat będzie czytany jako zestaw obrazów.
Nie, ja po prostu na ten temat mogę tylko powiedzieć jedną rzecz. Taka była rzeczywiście moja ambicja, ona została przez wielu krytyków tak odczytana. To nie było tylko sprawozdanie dokumentarne, ale to była książka o pewnych ambicjach artystycznych, literackich. I tak zostało to odczytane. To mi wystarczy, prawda? Nawet jeden z krytyków angielskich bardzo to ładnie ujął, że nawet kiedy instytucje, które opisuje Inny Świat, się skończą, to jeszcze książka pozostanie.
Pan napisał tak o Czapskim. Wspomnienia starobielskie przeżył Polak, przemyślał Europejczyk i napisał malarz. Tak pisał pan o Czapskim, ale ja uważam, że te same słowa można odnieść do pana, bo jakkolwiek nie jest pan malarzem, to w Innym Świecie właściwie uderza malarski opis tych wstrząsających scen, na przykład ta scena gwałtu. Czy to był jakiś świadomy zabieg? Czy to...
Nie, nigdy takie rzeczy nie są świadome po prostu. Ja tę książkę nosiłem sobie bardzo długo, jak wyszedłem z drugim korpusem z Włoch. To się we mnie odkładało i właściwie dopiero po paru latach zabrałem się do jej pisania, ale niezwykłość polegała sytuacja na tym, że właściwie jak się zabrałem do pisania, to pisałem prawie bez poprawek, to znaczy to już było jakoś we mnie już napisane w środku. normalnie piszę z wielkim trudem, ze skreśleniami, z poprawkami, a to napisałem bardzo szybko i bez wielkich trudności.
A czy od tych obrazów można się uwolnić?
Można, tyle lat płynęło. No, gdzieś to wszystko jest oczywiście, a to wszystko w naszym życiu jest gdzieś pod spodem, prawda? Nie znika całkowicie.
Przyjaźnił z wieloma malarzami. Czy z Potworowskim to też była przyjaźń?
To była przyjaźń, tak. Bardzo taka serdeczna przyjaźń. On jest w Poznaniu. Tak. W Anglii. W Anglii, w Londynie i jego tam taki miał taki domek w Cornwallii tam też. I bardzo go uważałem za świetnego malarza.
Pańska pierwsza żona też była malarką.
Tak jest, tak. To właśnie była przyjaźń między tą naszą trójką. Nawet tam oddawał nam na lato czasem swój ten domeczek w Cornwallii. Potem go jeszcze raz przelotnie spotkałem na Biennale w Wenecji, kiedy już z Warszawy przyjechał, a ja z Neapolu.
Profesor Ryszard Kazimierz Przybylski.
Herling Grudziński w Warszawie wybrał do zaprezentowania dwa opowiadania. Pierścień i Piętno. A nawet w takiej kolejności Piętno najpierw czytał, a potem Pierścień. Jak myślisz, dlaczego właśnie te opowiadania?
Może to właśnie tak, że jedno opowiadanie dotyczy realiów sowieckich, a drugie dotyczy pejzażu włoskiego. To są właśnie te przestrzenie, w których
może to jest ta klamra, która spina w ogóle twórczość jego.
Nieodrzeczy tu będzie krótka dygresja o noweli Boccaccio. Croce w storie e leggende napoletane ocenia ją wysoko, podkreśla jej logikę wewnętrzną blisko absolutnej doskonałości. Wszystko odbywa się w niej tak, jak gdyby inaczej odbyć się nie mogło. Nie należy jednak widzieć w autorze noweli kronikarza życia i zwyczajów XIV-wiecznego Neapolu. Był przede wszystkim wielkim artystą. Nowela jest tym weselsza, im bardziej poważna w tonie, tym większą odznacza się dokładnością i tym większym realizmem, im więcej w niej uśmiechu. Handlarz końmi Andreuccio przybywa z rodzinnej Perugii do Neapolu, dowiedziawszy się, że łatwo w sławnym grodzie o zakup pięknych i tanich rumaków. Ma w mieszku 500 złotych florenów na zakup. Do zakupu nie dochodzi, natomiast widok mieszka odsłoniętego przez cudzoziemca budzi oskomę w przystojnej damie neapolitańskiej podejrzanej konduity. Andreuccio pada ofiarą chytrze uknutego rabunku, półnagi snuje się nocą po uśpionym mieście. Spotyka dwóch łotrzyków, którzy proponują mu udział w wyprawie do katedry, gdzie tego dnia złożono do grobu w podziemiach w marmurowym sarkofagu neapolitańskiego arcybiskupa w wspaniałych szatach i z pierścieniem rubinowym na palcu. Odsunąwszy ciężką pokrywę, bojaźliwi złodzieje zmuszają Andreuccia, by to on wlazł do sarkofagu. Pomny na własną niedolę, obrabowany z tak dużej sumy pieniędzy, Andreuccio postanawia najpierw o sobie pomyśleć. Ściąga z trupiego palca drogocenny pierścień i na swój palec go nakłada. Po czym z sarkofagu nie wychodząc, oznajmia wspólnikom, że pierścienia nie znalazł i podaje im tylko pastorał, infułę i szatę arcybiskupa. Tymczasem do katedry wkradają się inni złodzieje, co powoduje ucieczkę pierwszej pary hultajskiej. Andreuccio siedzi jak mysz pod miotłą obok ogołoconego trupa. Gdy jeden z nowych złodziei, bezecny ksiądz, usiłuje wgramolić się do sarkofagu, czuje naraz szarpnięcie za nogę. Ucieka z wrzaskiem, a za nim jego towarzysze. Andreuccio wraca nazajutrz do Perugii z pierścieniem, który wartością przewyższa utracone 500 florenów.
Gustaw Herling Grudziński zamieszkał w Neapolu, wiążąc się z córką Benedetto Croce, włoskiego filozofa, krytyka literackiego, liberalnego publicysty, jednego z czołowych estetyków pierwszej połowy XX wieku. Profesor Ryszard Kazimierz Przybylski.
I co ciekawe, Gustaw Herling Grudziński spotkał się z Benedetto Crocem już w 1943 roku, a więc niedługo po lądowaniu drugiego korpusu na Półwyspie Apenińskim. Tak się złożyło, że bezpośrednio po lądowaniu, bez mała dzień po, Gustaw Helen Grudziński z oznakami tyfusu został odwieziony do szpitala. W tym szpitalu, zdaje się, przebywał 2 miesiące. Następnie w okresie rekonwalescencji znajdował się w okolicach Sorrento. W Sorrento znajdował się także dom Benedetto Croce'ego, w którym przebywał z córkami.
4.
No właśnie. No i tu właśnie można powiedzieć o czymś takim, mianowicie Gustaw Helen Grudziński pamiętał wykłady na temat Croce'ego z Warszawy, z Uniwersytetu Warszawskiego, gdy był jeszcze studentem.
Pisał nawet o Croce.
O właśnie. Nad to można by powiedzieć coś więcej. Mianowicie to była postać i jego filozofia wtedy niezwykle interesująca i żywo dyskutowana w świecie akademickim. W związku z tym Gustaw Helen Grudziński, jako może adorator tejże filozofii, a co najmniej zainteresowany nią, odwiedził dom w Sorrento, no i spotkał się z życzliwym przyjęciem.
Mówił pan o tym, że Croce nie miał wpływu specjalnego na pana
filozof, twórczość. Świetny filozof, historyk, prawda? Więc jak już to mógł mieć wpływ na mnie?
Tak, ale jego maksyma, że rzeczywistość jest historią i niczym więcej jak tylko historią, jest właściwie podstawą filozoficzną.
Tak samo jak się zgadzam z jego z postawą liberalną, znaczy, że historia jest historią walk o wolność czy historią wolności. No ale to trudno mówić tu o wpływie, to są rzeczy takie jakieś bardzo oczywiste. Nie byłem nigdy, przed wojną w Warszawie interesowałem się jego filozofią i chodziłem nawet na wykłady na Uniwersytecie Warszawskim. On był przedmiotem poważnych zainteresowań, krytycznych i pozytywnych. W każdym razie osoba interesowała bardzo.
I poza tym on był chyba autorytetem moralnym poprzez swoją postawę taką niezłomną.
Na pewno we Włoszech, tak. Na pewno we Włoszech. Znaczy, kiedy zapanował faszyzm włoski, a on był tym jednym z bardzo nielicznych opozycjonistów.
Trzeba powiedzieć, że odwiedzali dom Sorrento nie tylko Gustaw Helen Grudziński, ale na przykład wiadomo, że Józef Czapski także przebywał wtedy w tym domu i jeszcze, że dyskutowano na tematy aktualne, to znaczy polityczne, na temat kształtu współczesnej Europy. Tu przy okazji warto powiedzieć, że Gustaw Helen Grudziński został zachęcony do napisania i napisał w istocie artykuł do właśnie założonego czasopisma Retusa, który redagowali przyjaciele Croce'ego. Artykuł nosił tytuł Guida Essenziale della Polonia. I tenże artykuł był debiutem obcojęzycznym, włoskim debiutem Gustawa Henryka Grudzińskiego. Wiadomo, że później pisał w języku włoskim, zwłaszcza w takiej działalności publicystycznej, publicystyczno-politycznej, prawda? Wiadomo, że współpracował z wieloma czasopismami. Trzeba wspomnieć przede wszystkim o Tempo Presente, to takie czasopismo, które uważane było za najlepsze czasopismo polityczno-kulturalne praktycznie Włoch, w powojennej historii Włoch. Pisał oczywiście w Corriere della Sera, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ale wydał także książkę w języku włoskim, to znaczy taką książkę, która została napisana po włosku, Da Gorki i Pasternak, i w związku z tym można mówić o nim także jako o pisarzu posługującym się językiem włoskim. Ale tak przy okazji refleksji na temat Croce'ego.
Ta adoracja się rozszerzyła Helinga Grudzińskiego z ojca na córkę, tę najmłodszą.
No ja sądzę, że nie można porównywać tych dwóch adoracji ze sobą.
Ta druga była większa.
No bez wątpienia i na pewno miała trochę inny charakter.
W każdym razie do tego związku doszło wiele lat później.
Tak, to było po tym okresie, gdy Gustaw Helen Grudziński po pobycie w Anglii, po wydaniu Innego Świata, później był jeszcze 3 lata w Monachium, gdy pracował w Radio Wolna Europa. Jednak, nie wiem, los czy życie, wybory indywidualne
czy wręcz uczucia
zaprowadziły pana Gustawa Helinga Grudzińskiego na powrót do Neapolu, w którym przecież była w okresie powojennym i no i nie wiem, w ramiona pani Lidii Croce, żeby być takim już romansowym bardzo tutaj.
Jeżeli tak już próbujemy delikatnie dotknąć tej materii uczuciowej, to warto też wspomnieć, że pierwszą żoną Helinga Grudzińskiego była kobieta, której zadedykował pierwszą i najgłośniejszą książkę.
No tak, to była pani Krystyna Helling-Grudzińska. Ona studiowała psychologię przed wojną w Warszawie. Nie wiem, czy ona skończyła tę psychologię, czy nie skończyła. Jedno wiem, że zajmowała się malarstwem. Mi to udatnie. Natomiast co ciekawe, i o tym trzeba chyba wspomnieć, trzeba powiedzieć, że ona utrzymywała dość interesujące kontakty malarskie także w Anglii. Na przykład przyjaźniła się z Piotrem Potworowskim, co znaczy w tym wypadku, że i Gustaw Helling Grudziński przyjaźnił się z Potworowskim, a tenże podsunął mu w czasie wakacji, podsunął mu książkę Daniela Defoe, Dziennik roku zarazy. Książkę ważką, a jednocześnie szalenie istotną w odniesieniu do późniejszego dzieła, jakim jest Inny Świat. Otóż znaczenia Dziennika roku zarazy nie sposób przecenić jako pewnego rodzaju punktu odniesienia albo literackiego wzorca Innego Świata. To nie znaczy, że on pisał tak jak Daniel Defoe, natomiast można by powiedzieć, że ten sposób dość chłodnej opowieści, która w sposób mało emocjonalny opowiada o było nie było strasznej rzeczywistości, stanowiła istotny punkt odniesienia.
Mówił pan o tym, że Krocze nie miał wpływu specjalnego na pana twórczość.
Świetny filozof, historyk, prawda, więc jak już to mógł mieć wpływ na mnie?
Tak, ale jego maksyma, że rzeczywistość jest historią i niczym więcej jak tylko historią, jest właściwie podstawą filozoficzną.
Tak samo jak się zgadzam z jego z postawą liberalną, znaczy, że historia jest historią walk o wolność czy historią wolności. No ale to trudno mówić tu o wpływie, to są rzeczy takie jakieś bardzo oczywiste. Nie byłem nigdy, przed wojną w Warszawie interesowałem się jego filozofią i chodziłem nawet na wykłady na Uniwersytecie Warszawskim. On był przedmiotem poważnych zainteresowań, krytycznych i pozytywnych. W każdym razie osoba interesowała bardzo.
I poza tym on był chyba autorytetem moralnym poprzez swoją postawę taką niezłomną.
Na pewno we Włoszech, tak. Na pewno we Włoszech. Znaczy, kiedy zapanował faszyzm włoski, a on był tym jednym z bardzo nielicznych opozycjonistów.
Publiczność zebrana w Pen-klubie była bardzo ciekawa, jakie Helling Grudziński ma poglądy na polskie sprawy. Oto fragment tej części spotkania.
Ja jestem przeciwnikiem grzebania się w przeszłości ludzi. Uważam 56 rok za formę cezury. I wiem o tym wszystkim i tylko wtedy się wtrącam do tych spraw, kiedy ci, którzy powinni po swojej przeszłości zachowywać się ze względnym spokojem, sami, że tak powiem, się dopraszają swoimi wystąpieniami. Prawda? Pan pytał o Miłosza. No rzeczywiście, to jest świetna książka, Zniewolony umysł. Ja wielokrotnie, prawda, z nią polemizowałem. Uważam, to jest znakomita książka, ale że po prostu jest błędna. I właściwie taką drobną satysfakcję miałem, kiedy się ukazała książka Rozmów z Miłoszem pani Ewy Czarneckiej, która go wprost zapytała o tą naszą polemikę i w którym on, machając szablą przy odwrocie, jak to się mówi, właściwie się przyznał, że przesadził, prawda, w tym swojej koncepcji multibingu, Ketmanu i tak dalej, że to było jednak prostsze. No ja, mój pogląd na te sprawy nie jest specjalnie popularny wśród intelektualistów z powodów często osobistych, a właśnie z tych powodów, że jest uważany za uproszczenie. No ja uważam, że są takie sprawy w życiu, gdzie trzeba po prostu upraszczać, gdzie prostactwo czy uproszczenie nie jest wcale wadą. Zapytał pan o Jana Kotta, prawda? Ja po prostu tam przytoczyłem konkretnie po drodze konkretny przykład, który po prostu mnie oburzył potwornie. On to opisuje z jakąś taką dezynwolturą, jakby nigdy nic, kiedy upokorzył bardzo wybitnego uczonego, profesora Romana Ingardena. No, tylko się na ten temat powołałem. Że Braun miał taką przeszłość, jaką miał, no. Nie ma to rady właściwie. Jak poskrobać, to właściwie tego jest więcej. Może by mnie tu nikt nie mógł przyjmować w ogóle, gdyby się żądało takich, prawda, zaświadczeń moralnych. Więc każdy ma taką przeszłość, jaką ma. No. I ja tam, przyjmuję tą postawę pewnej cezury, bo inaczej byśmy z tego nigdy nie wybrnęli, gdybyśmy chcieli, prawda. Przyjechałem tutaj i oburzył mnie bardzo artykuł, szczerze to zupełnie mówię, w Gazecie Wyborczej Andrzeja Szczypiorskiego o elitach, prawda. tego wynikało, że w ogóle tylko istnieją elity, a reszta to jest prawie że motłoch czy coś takiego, tym nie warto się zajmować. Coś takiego. No bardzo to jest oburzające i według mnie bardzo nieszkodliwe w tej obecnej sytuacji takie teorie. Ale jak gdyby zapomniał w tym artykule o tym, że ta inteligencja, te elity tak zwane, jednak też mają swoją przeszłość, a nie tylko przyszłość i teraźniejszość. I że nie zachowały się tak nadzwyczajnie, prawda, w innych czasach. Więc. I potem nawet mi ktoś dorzucił, czego nie wiedziałem, że on sam w przeszłości też... No ale, wie pan, istnieje takie zjawisko, istniało, ja to kiedyś napisałem, prawda, i byłem za to bardzo ostro atakowany. To się nazywa szkielet w szafie, z angielska. Prawda? Kto chce ten szkielet wydobyć z szafy, prawda, i opisać go dokładnie, powinien to zrobić. A jak nie, to powstają takie sytuacje, jak świadkiem byłem powiedzmy w Paryżu, że przychodzi pisarz, który napisał rzeczy przykre, nieładne powiedzmy w przeszłości i że przychodzą młodzi, 20-letni ludzie, Polacy na te zebrania i nawet bez żadnego zamiaru dokuczenia mu. Nie to, żeby przychodzili specjalnie, żeby dokurczyć, tylko nie są w stanie zrozumieć, że ten sam pisarz mógł tak, a nie inaczej pisać w przeszłości. I otwierają książkę i czytają, czy to możliwe, że pan tak napisał. No. Więc lepszym zjawiskiem, lepszym wyjściem jest tutaj po prostu opowiedzenie, zwłaszcza jeżeli się jest pisarzem o tych swoich doświadczeniach, wtedy kiedy się uważało, że komunizm jest tak dobry, że to... I tak na przykład postępują ekskomuniści na Zachodzie, prawda? Ja byłem bardzo głęboko związany, prawda, z włoskim pisarzem Silonem, który właśnie był bardzo, tkwił bardzo w partii komunistycznej do 30 roku, właściwie był prawą ręką Togliattiego, zerwał z nim. I opisał to i nie ukrywał jednej rzeczy, że on właściwie się czuł jako ten ekskomunista po zerwaniu z nim, jak ksiądz de Froque taki, prawda, który został wyłączony z kościoła. Prawda. I potem sobie taką ukuł formułkę, że czuje się chrześcijaninem bez kościoła i socjalistą bez partii. Prawda. W każdym razie to wszystko opisał.
Profesor Ryszard Kazimierz Przybylski.
Ja miałem to szczęście poznać już go na początku lat 80., dokładnie w 81 roku, spotkałem go w Paryżu. No, ale powiem szczerze, że już znałem jego twórczość wcześniej, nie całą, ale tę najbardziej zasadniczą. I powiedziałbym, że fascynacja moja jakby rozkładała się proporcjonalnie, to znaczy jednako po stronie pisarza, jak i po stronie twórczości. Także mogłem z nim, rozmawiając pierwszy raz, rozmawiać także o takich problemach, które były dotknięte przez niego w twórczości.
Był niedostępny czy odwrotnie?
Odwrotnie. Ja mogę opowiedzieć anegdotę. Jeżeli mogę, to bardzo chętnie. No, się zadzwoniłem do Maison Lafitte, przedstawiłem się i spytałem się, czy mógł odwiedzić Maison Lafitte. Rozmawiałem z Jerzym Giedroyciem. Otóż Jerzy Giedroyć z ochotą jakby przystał na moją propozycję. Zostałem zaproszony, chętnie tam pojechałem. Zostałem przyjęty wytwornie. No i rozmawiamy. I w pewnym momencie orientuję się, że nie jestem tym Przybylskim, na którego oni czekali.
Aha, bo jest jeden Ryszard Przybylski, a jest drugi Ryszard Kazimierz Przybylski, czyli ty.
Tak, więc dyskretnie wyjaśniam, że jest pewna pomyłka, że nie jestem autorem przede wszystkim książki o Mandelsztamie. Akurat wtedy ukazała się w Paryżu. I to, co było najbardziej miłe i sympatyczne w tym momencie, to, że jakby elegancja pana Giedroycia i pana Hellinga Grudzińskiego wcale nie zmniejszyła się. I to jest właśnie owa anegdota. Oczywiście, że to się mi zdarzało onegdaj często, że byłem konfrontowany z kimś innym, to znaczy z moim sławnym imiennikiem Ryszardem Przybylskim, autorem znakomitych prac o Dostojewskim, o Mandelsztamie, o klasycyzmie.
Jeszcze wtedy nie wiedziałeś przy tym pierwszym spotkaniu, że odważysz się napisać książkę o Grudzińskim.
Nie, oczywiście, że nie myślałem o pisaniu książki o Hellingu, natomiast miałem po prostu rychły pomysł napisania szkicu o innym świecie. Tym bardziej, że się okoliczności pojawiły jakby nadające się szczególnie do pisania na ten temat. No, ambicją moją było napisać tak tekst, aby mógł zostać opublikowany oficjalnie, to znaczy w tym obiegu cenzuralnym. I w związku z tym przedsiębrałem zabiegi, które jakby cenzorowi nie dawały szansy rozpoznania, o czym w istocie ten tekst traktuje. Bowiem napisałem szkic porównujący obozy koncentracyjne Tadeusza Borowskiego i Gustawa Hellinga Grudzińskiego i nie napisałem, gdzie znajduje się ten obóz, o którym pisze Helling Grudziński. Borowski był rozpoznawalny prima facie jako autor opowiadań na temat obozów niemieckich. Natomiast Helling Grudziński w powszechnej jakby świadomości nie istniał, cenzorskiej, i w związku z tym ten tekst poszedł.
A kiedy zrodził się pomysł, aby zorganizować tutaj na Uniwersytecie uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa Hellingowi Grudzińskiemu?
No ja pamiętam, że po raz pierwszy o tym opowiadałem na zasadzie bodaj żartu nawet. A gdyby tak, ale nie opowiadałem tego na Uniwersytecie, ale właśnie wtedy nie było jeszcze Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Byli pisarze niezależni, tak to się nazywało, więc ci, którzy nie należeli do ZLP i którzy nie chcieli się zapisać do ZLP, czy do nowego ZLP, czy neozlepu. No i tak po prostu w rozmaitych okolicznościach podsuwaliśmy sobie rozmaite pomysły. Chyba tak dwukrotnie wrzucałem to hasło. W końcu zainteresowanie twórczością Hellinga Grudzińskiego stawało się coraz bardziej rozległe. Większa ilość życzliwych głosów, większa ilość fascynacji. Wielu ludzi było gotowych już jakby podjąć się tego zadania i przedsiębrać środki, aby osiągnąć zamierzony cel, to znaczy właśnie starać się o przyznanie doktoratu honorowego w Poznaniu. No i wystąpiliśmy w Instytucie Filologii Polskiej z taką inicjatywą. To była taka grupa czterech osób. Trzeba tu wspomnieć o pani Zofii Trajanowicz, o pani Bożenie Chrząstowskiej, o Edwardzie Balcerzanie. No i moja skromna osoba w tle. No i napisaliśmy pismo, które zostało pozytywnie opiniowane przez Radę Wydziału, następnie przez Senat i w ten sposób rozpoczęło się to staranie, które zostało przedłużone okolicznościami obiektywnymi, mianowicie w momencie, gdy już jakby tak wszystko było na dobrej drodze, pan Gustaw Helling Grudziński zachorował. Znaczy miał ciężki, rozległy zawał. No i w związku z tym nasze starania były przesunięte w czasie, to znaczy jakby...
Nie można było myśleć o zorganizowaniu takiej
imprezy. Myśleliśmy o organizowaniu, ale nie przyspieszaliśmy tego i rozmawiałem z panem Gustawem i przez telefon i korespondencyjnie ustalaliśmy między innymi właśnie termin, w którym mógłby odebrać, bo idea właśnie była taka, że w momencie, gdy zostanie przyznany tytuł honorowy, doktora honorowego, no ustalimy od razu i podamy datę jego przyjazdu do Polski.
20 maja 1991 roku. Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Profesor Alojzy Sajkowski.
Summis auspicis serenissime rei publice polonorum. Nos universitatis studiorum Mickiewiciane Poznaniensis rector magnificus. Et facultatis philologiae polonice et classice decanus, et promotor rite constitutus. Communi omnium universitatis ordinum consensu in virum clarissimum ac doctissimum Gustavum Helling Grudziński, illustrissimum scriptorem polonum.
W dniu 20 maja, w dniu swych 72 urodzin, Gustaw Helling Grudziński został doktorem honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uroczystość rozpoczął polonez Ogińskiego. Na scenę auli uniwersyteckiej wkroczył Senat, a po nim sam gość z dawna oczekiwany w kraju, witany wzruszeniem i niemilknącymi oklaskami. Rektor Jerzy Fedorowski rozpoczął uroczyste posiedzenie Senatu. W kolejnych wystąpieniach podkreślano zasługi obywatelskie Hellinga Grudzińskiego i recenzowano jego twórczość. Prawda, godność i wolność to zasady, którym Helling Grudziński całe życie był wierny.
Kim jest świadkiem rzeczywistości łagrowej, bezkompromisowym sędzią postaw moralnych, artystą koneserem, pisarzem metafizycznym? Jak charakteryzować jego pisarstwo?
Profesor Seweryna Wysłouch przybliżyła sylwetkę i osiągnięcia literackie Herlinga Grudzińskiego.
Naoczny świadek i więzień Gułagu, który na dalekiej północy w Jercewie koło Archangielska 1,5 roku męczył się w łagrze, a po rozejmie Sikorski-Majski wymusił zwolnienie heroiczną głodówką, opuścił nieludzką ziemię w szeregach armii Andersa. Ten fragment biografii utrwala inny świat, przesłanie, któremu patronują wryte na zawsze w pamięć twarze nieszczęsnych łagierników. Cytuję. Kiedy chcę obiektywnie opisać obóz sowiecki, muszę stąpić do najgłębszych czeluści piekieł i nie szukać na przekór faktom ludzi tam, gdzie z dna wody letejskiej spoglądają na mnie twarze umarłych i żyjących może jeszcze towarzyszy, przekrzywione drapieżnym grymasem osaczonych zwierząt i szepcące zsiniałymi od głodu i cierpienia wargami. Mów całą prawdę, jacyśmy byli, mów, do czego nas doprowadzono. Pod piórem Herlinga opis jednostkowych doświadczeń obnaża mechanizmy totalitarnego systemu. Inny świat to świat odwróconego dekalogu, gdzie głównym celem jest zniszczyć jednostkę, a służą temu celowi niezawodnie katorżnicza praca, wyniszczenie fizyczne i głód.
Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, dr Wojciech Rzepka, mówił o zasługach poznaniaków w przybliżaniu twórczości pisarza.
W Poznaniu właśnie dzięki dominikańskiemu wydawnictwu W Drodze ukazywać się zaczęły od 1985 roku w miesięczniku o tym samym tytule Pańskie opowiadania, a w 1988 roku z tejże oficyny wyszło pierwsze w obiegu oficjalnym w Polsce pańskie dzieło, tom Wieża i inne opowiadania. W naszym środowisku powstała pierwsza w języku polskim książka poświęcona pańskiej twórczości. Rozprawa Ryszarda Kazimierza Przybylskiego Być i pisać, podstawa przewodu habilitacyjnego, który za kilka tygodni zostanie sfinalizowany. Pachnie jeszcze farbą drukarską dzieło zbiorowe Etos i artyzm, Rzecz o Herlingu Grudzińskim, plon poświęconego pańskiej twórczości Ogólnopolskiego Sympozjum w Poznaniu w listopadzie 1990 roku. Dar całego polskiego środowiska polonistycznego uświetniający dzisiejszą uroczystość. Jesteśmy przekonani, iż jest to dopiero początek głębokiej i wszechstronnej współpracy. Zapraszamy Pana gorąco na dłuższy pobyt wśród nas w każdym dogodnym czasie, już nie tylko jako honorowego gościa, ale po prostu członka i serdecznego przyjaciela naszej wydziałowej i uniwersyteckiej społeczności. W dniu dzisiejszym przypada 72. rocznica Pańskich urodzin. Jest dla nas powodem głębokiej satysfakcji, iż dzisiejsza uroczystość czyni ten dzień bardziej znaczącym w pańskiej biografii. Ale jest to zarazem 72. rocznica narodzin poznańskiej polonistyki uniwersyteckiej, gdyż właśnie w maju 1919 roku zainaugurowane zostały polonistyczne zajęcia dydaktyczne na nowo utworzonej Wszechnicy Piastowskiej. W dniu tego wspólnego, wielokrotnego święta przyjmij więc wielce szanowny jubilacie najserdeczniejsze i najszczersze życzenia. Bene it tibi vertat, na szczęście i pomyślność Tobie i nam wszystkim.
Magnificencjo, dostojny senacie, panie i panowie, młodzi przyjaciele.
Gustaw Herling Grudziński.
W istocie swojej ten wysoki honor, za który z całego serca dziękuję, jest jeszcze jednym dowodem, obok moich książek wydawanych obecnie w Polsce, że przestałem być pisarzem emigracyjnym. Uważałem zawsze podział naszej literatury na krajową i emigracyjną za nonsens. Każdy egzemplarz książki napisanej na obczyźnie i przemyconej do Polski, wchodzącej w obieg czytelniczy w minimalnym choćby stopniu, obalał sztuczny schemat dwóch literatur. Podstawowym kryterium był naturalnie język, w jakim książka została napisana. Dodatkowym kryterium jej odbiorca, który obojętne gdzie brał ją do rąk. Istniała więc w najgorszych nawet czasach jedna literatura polska, w ojczyźnie i na obczyźnie. Pierwsza w znacznej mierze zniewolona przez cenzurę, druga całkowicie wolna. Ale do niedawna prawomocne było określenie pisarz emigracyjny. Do niedawna. Dziś wolno mnie i moim emigracyjnym kolegom po piórze powiedzieć o sobie. Pisarz polski zamieszkały we Włoszech, we Francji, w Stanach, w Anglii, w Kanadzie. Pisarze zamieszkali poza granicami swych krajów rodzinnych albo bywają do tego zmuszani okolicznościami politycznymi, albo dokonują swobodnego czy względnie swobodnego wyboru. Na Via Sistina w Rzymie przyciąga wzrok na frontonie jednej z kamienic tablica oznajmiająca, że tu właśnie w ciągu 4 lat Gogol napisał Martwe dusze. Od pewnego czasu pojawiła się blisko niej tabliczka upamiętniająca krótki pobyt Norwida w sąsiedniej kamienicy. Dwie różne tablice, dwie różne sytuacje pisarskie. Gdy więc przestaje być pisarzem emigracyjnym, o czym zaświadcza między innymi dzisiejsza uroczystość, powinienem może podsumować zwięźle moje doświadczenia i obserwacje aż do chwili wielkiej zmiany.
Po doktoracie. Ryszard Krynicki.
Wątek metafizyczny w jego twórczości. To ogólnie, a jeżeli chodzi o sprawy szczegółowe, to niezwykła precyzja opisu. Niezwykła. To są słowa jak kryształy u Heringa Grudzińskiego. Jest to właściwie istotą poezji, to co ja mówię, ale też rzadko, ale bywa istotą prozy, tak jak w tym akurat wypadku. Ogromnie jesteśmy wzruszeni i...
No, bardzo to było...
Gratulować moją dziecko Trojanowiczowa. Myśmy się poznali przecież.
To właśnie ciągle wypytuję o panią.
Ja się tak cieszę, ja nie śmiałam, tyle ciągle ludzi podchodziło
i
ja
właśnie pani.
Nie chciałam się jeszcze tak. też wpraszać.
No,
ale jeszcze
się
spotkamy i dzisiaj, i jutro. Także no, bardzo się cieszę.
Odnalazłem panią.
Bardzo się cieszę.
Ja jestem żołnierzem drugiego korpusu. Moje nazwisko Stankiewicz, inżynier Stankiewicz. I tutaj mieszkam w Poznaniu, a ten drugi pan, który tam właśnie rozmawia, jest oficerem z kompanii, w której służył Herling Grudziński. Ja jestem w ogóle z 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Ja jestem raczej mniej znany, bo jestem sąsiedni jakiejś kompanii, natomiast pan Stefan Drue, ten starszy pan w siebie w włosach, jest tej samej kompanii, razem byli pod Monte Cassino, ja też byłem pod Monte Cassino. Sądzę, że byłoby uprzejmie z pani strony, gdyby pani jeszcze zrobiła wywiad bezpośredni z bezpośrednim kolegą z kompanii Herlinga Grudzińskiego. Stefan Drue, tu jest na salce.
Wszyscy są głęboko wzruszeni, przejęci i ma to charakter tak osobisty, że nie widziałam nikogo tak witanego w taki sposób do tej pory. Jest to chyba taki największy powrót.
Musiałam przypomnieć na wszelki przypadek nazwisko, bo wie pani, to jednak lata robią swoje. Ja też jego poznałam poprzez publikacje, poprzez wiadomości telewizyjne, radiowe, prawda? A jednak czas robi swoje. I dlatego wolałem się przypomnieć, wie panie, bo ja byłem oficerem zwiadowczym, a on jeździł, prawda, nawet na punkt obserwacyjny i pyta się o kolegę, który był z nim na punkcie obserwacyjnym pod 593. W czasie natarcia na Monte Cassino. No już ten kolega nie żyje, prawda? Ale w każdym razie to było wielkie, wielkie odznaczenie dla niego, prawda? Jak został Virtuti Militari właśnie za bitwę o Monte Cassino.
Dziękować za tą laudację, nazwijmy to.
No mam nadzieję, bardzo że była ona była ładna. Adekwatna.
Słucham?
Była adekwatna.
Była, adekwatna, tak.
Była, to się cieszę.
Bardzo, bardzo pani dziękuję, naprawdę.
Chyba. A to jest mój kuzyn, elektryk z zawodu tak. I wykształcenia.
Mam coś z prezydentem.
Elektryk to brzmi dumnie, nie?
Właśnie.
Zafascynowany lekturą innego świata.
No wspaniale, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę.
Dziękuję.
Jeszcze raz pani dziękuję, naprawdę.
Kościele Ojców Dominikanów.
A zobaczymy sobie ołtarz jeszcze. To ostatnio zrobiliśmy taki. Rzeźbiarz Kopczyński robił to. I to jest Chrystus zwycięski, zmartwychwstały już, właśnie przezwyciężający śmierć. A tabernakulum to są słowa z 6 rozdziału Ewangelii o Eucharystii. Także ładnie to jest pomyśleć. Zresztą twarz wyraźnie do tych średniowiecznych Chrystusów.
Do tych. Chyba, że Pan Angelico nasz współbrat, a to wtedy co innego.
Wspaniały współbrat.
Tak. To jest jednak ta Florencja jest niepojęta.
Bardzo, bardzo taki skromny, prosty, ale jest to kościół akademicki. Ale na krużganki pójdziemy na moment.
Chciałem zwrócić uwagę na coś. Panie Gustawie, tu jest kamera, oczywiście zniszczona, ale dawniej cokolwiek tu się działo, to się zawsze kierował obiektyw na klasztor, bo tutaj te wszystkie manifestacje wychodziły i tak dalej.
Znaczy w ogóle otaczał cały ten sektor, tak się włożył szpaler, pałami. Nas kontrolowali odgórę.
I teraz liczymy na to, że po zmianie będziemy mieli piękną dokumentację tego, co tu się działo z Urzędu Bezpieczeństwa likwidacji. Ale jeszcze nie dali.
To jest tablica Iłakowiczówny, która, którą się zresztą opiekowałem duchowo, że tak się wyrażę, do śmierci samej.
To jest Szwajkowski.
Szwajkowski tak? Jest, tak, oczywiście. To jest pierwsza tablica ze Szwajkowskim.
Ja go słuchałem.
Tak, naprawdę?
Tak.
To był też mój profesor.
On był specjalistą od Prusa.
Od pozytywizmu od Prusa, tak.
Szczególnie Prusa.
On dawałem mu swoje egzaminy, wykłady miałem.
Bardzo wybitny, prawda? Tak. Bardzo. Szwajkowski.
Pozytywizmo.
All'università si occupava proprio di quello scrittore che ti ho parlato, Prus, che abbiamo visto. E questa è una grande poetessa polacca, Kazimiera Iłakowicz.
Ciekawy ten wiersz, ze wszystkich przygód i zwycięskich i wszystkich klęsk został tylko twój krzyż i oczy twoje, które patrzą z krzyża na skrzętek mego życia deptany przez ciżbę. Myśmy kiedyś to wydrukowali i byłem u niej i czytałem ten wiersz i ona mówi: proszę ojca, kto to napisał? Tak piękny wiersz.
No na riconosciuto, nemmeno lei. No. E questo lo conosci, Lidia? Perché è venuto con la moglie a Napoli, Roman Brandstetter.
To jest znowu tekst z niedokończonego poematu o judeochrześcijanach. Chciał go o młodszym, świętym Jakubie, młodszym apostole, synów Izraela, wyznawców Jezusa Chrystusa. Właśnie to. I te słowa takie piękne. Ostatnie słowa.
Życia nie zmarnowałeś, popisałeś, posiałeś ziarno, które wzejdzie obfitym plonem
o nieznanej godzinie.
Kiedy? Spytał Jakub.
Ale odpowiedzi odpowiedź nie usłyszał.
Ujrzał
tylko ogromne świat.
Tam jest strona walki o wolność.
Aha. Wolność długo, ale skutecznie się przedzierała. To były zapisy z pierwszej wizyty w Polsce po 50 latach przymusowego życia na emigracji Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Usłyszeliście Państwo fragmenty spotkania w Polskim Penklubie i fragmenty uroczystości nadania pisarzowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Działo się to w dniu 20 maja 1991 roku. 9 lat później Gustaw Herling Grudziński zmarł w Neapolu. Szczęśliwie zdążyliśmy go poznać. Tak powoli wracała do nas polska literatura. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.